Otwarte studio.
Dziesięć minut po godzinie 17:00 wszystkim słuchaczom szczęść Boże i dzień dobry, chociaż dobry wieczór też można powiedzieć, mówi Krystyna Kozak. Dzisiaj drugie z tego cyklu Otwarte Studio, a cykl zatytułowałam W poszukiwaniu doskonałości, drogi i bezdroża. Na razie chodzić będziemy drogami, na bezdroża jeszcze czas przyjdzie. A dzisiaj gościem naszego studia jest ksiądz dr Marek Chmielewski, którego serdecznie witam.
Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
A ksiądz dr Marek Chmielewski jest adiunktem przy Katedrze Teologii i Duchowości w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Najprawdopodobniej nasi słuchacze znają już księdza doktora z innych audycji, wszak to nie debiut, a już któreś tam z kolei wystąpienie, z czego się bardzo cieszymy.
Ja też.
I jak poprzednio chodziliśmy po drogach różnych, tak dzisiaj chcemy wejść na te drogi doskonałości. I może na początek, ażeby nie przerazić nikogo tym terminem samym, doskonałość. Termin, który może u niektórych budzić lęk, innych może pociągać świadomie albo mniej świadomie. I pociągał na pewno, doskonałość pociągała ludzi na przestrzeni wieków. A czy dzisiaj może pociągać?
Myślę, że w dobie zainteresowania techniką to zapotrzebowanie na doskonałość jest jeszcze bardziej wyraźne niż nam się wydaje, czego przykładem najlepszym są chociażby stale rodzące się nowe ruchy odnowy duchowej. W Polsce mamy ich bardzo wiele. W jakimś sensie, chociaż może to ubocznie, ale takim negatywnym przejawem zainteresowania sferą ducha są także mnożące się sekty właśnie. To są poszukiwania wymiaru duchowego, choć właśnie na bezdrożach. Współcześnie jest ogromne zainteresowanie życiem duchowym, o czym świadczy stale rosnąca literatura z zakresu duchowości, o czym świadczy coraz więcej osób korzystających z ćwiczeń ignacjańskich, coraz więcej osób proszących o kierownictwo duchowe. Bezwzględnie wpływ na to zainteresowanie życiem duchowym, na troskę o doskonałość wywiera także osobowość Jana Pawła II. Wystarczy chociażby prześledzić wszystkie te spotkania papieża z młodzieżą. Właśnie młodzież tutaj największe wykazuje zainteresowanie wymiarem duchowym, tym wnętrzem. Także doskonałość stale jest ideałem, stale jest wartością poszukiwaną, cenioną i nie straciła nic na swojej atrakcyjności pomimo upływu czasu.
I chyba ta doskonałość, może jej poszukiwanie, jej formy, jakieś takie idealne, które ktoś sobie wyobraża, że tam właśnie tkwi doskonałość, dążenia do tych doskonałości może zmieniły się ostatnio, w ostatnich latach. Mam tutaj na myśli czasy otwarcia jak gdyby granic naszego kraju na większy przepływ, większą łatwość korzystania z możliwości wyjazdów, jak i przyjazdów innych bardzo egzotycznych dla nas kultur do naszego kraju. I stąd właśnie taki zalew, jak gdyby z jednej strony wielość tych duchowości, dróg doskonałości, doskonalenia się, a z drugiej strony konieczność wyklarowania czegoś naszego, rodzimego, bez pomniejszania. Wszak duchowość nie jest czymś, co posiadają inne kultury, inne religie, inne systemy filozoficzne. Ona jest w zasięgu naszej ręki i chyba tutaj jest większe pole do popisu mamy my niż ci inni, którzy nam coś proponują.
No to problem jest bardzo złożony i bardzo wiele tutaj rodzi się kwestii, wiele kwestii zostało tutaj dotkniętych. Powiedzmy jedną rzecz zasadniczą. Chrześcijanin żyje na tej ziemi i zanim dotrze do niebieskiej ojczyzny, musi przejść przez ziemską ojczyznę. Musi żyć, tkwić w tym świecie. Nie można dążyć do nieba, przeskakując ziemię, a więc doskonałość chrześcijańska rozwija się w kategoriach naszego życia codziennego, życia ziemskiego. Stąd też uwarunkowania kulturowe, społeczne, ba nawet polityczne, mają ogromny wpływ na kształt życia duchowego, na rozumienie doskonałości. A więc pewne modele doskonałości chrześcijańskiej zmieniać się będą i zmieniają się w zależności od różnych sytuacji. Tak samo i nasze czasy sprawiły, że świętość chrześcijańska jest nieco inaczej postrzegana, nieco inaczej rozumiana i praktykowana, aniżeli w początkach chrześcijaństwa, choć co do istoty pozostaje zawsze tym samym.
Właśnie pojawiło się nowe pojęcie. Mówiliśmy od początku, od kilku minut o doskonałości, a teraz świętości. Doskonałość a świętość.
Potocznie traktuje się te pojęcia jako synonimy, jako to samo. Jest jednak pewna różnica. Otóż doskonałość jest pojęciem szerszym, bowiem doskonałość jest to osiągnięcie pewnego poziomu, maksymalnego poziomu w jakimś zakresie, w jakiejś dziedzinie wartości. Więc kiedy mówimy o doskonałości, należałoby zawsze uściślić, o jakiego typu doskonałość nam chodzi. Bo przecież czym innym jest doskonałość artysty, doskonałość w sporcie, mówimy na przykład doskonały sportowiec.
W pracy zawodowej może być.
Właśnie. Więc należałoby zawsze określić, o jakiego typu doskonałość nam chodzi. Kiedy mówić będziemy o doskonałości w zakresie dążenia do zjednoczenia z Bogiem, doskonałości w wymiarze życia ewangelicznego, to wtedy mamy do czynienia ze świętością. I także świętość jest pojęciem ściśle religijnym, pojęciem węższym i mającym bezpośrednie odniesienie do Boga.
I właśnie ta świętość i problem jej. Czy to pojęcie na dzisiaj, tak jak na początku też było odnośnie doskonałości, teraz świętości. Czy świętymi możemy być my? Czy świętość leży w zasięgu ręki każdego przeciętnego zjadacza chleba, jeżeli tak można określić? Czy to tylko coś takiego, co nam się kojarzy z obrazkiem, z jakąś lilijką, którą ten czy tamta święty czy święta trzyma w ręku? Czy coś podobnego.
No i z aureolą oczywiście.
Oczywiście, zawsze i nierozłącznie.
Świętość. Czym jest świętość? Otóż świętość to jest przede wszystkim naśladowanie Chrystusa. To jest osiąganie właśnie doskonałości w naśladowaniu Chrystusa. My się boimy, my sobie zdajemy sprawę, jak wielką jest to rzecz, jak wielkie stawia nam to wymagania. Dlatego słusznie rodzi się w nas jakiś lęk przed myśleniem w kategoriach świętości. Wolelibyśmy raczej powiedzieć, że nie, ja wolę być zwykłym chrześcijaninem, a świętym nie muszę. Świętymi niech będą ci właśnie pięknoduchowie. Świętość jest nie dla mnie, dla pięknoduchów. Otóż nie tylko, że możemy, ale powinniśmy być świętymi. Wyraźnie mamy nakaz Chrystusa, świętymi bądźcie.
I jeszcze dziwna rzecz, święty Paweł w swoich listach zwraca się do świętych.
Otóż to, zwraca się do chrześcijan, do mieszkańców pierwszych gmin chrześcijańskich, nazywając ich świętymi, właśnie ze względu na, nie tyle na ich stan doskonałości moralnej, ile ze względu na ich wieczne przeznaczenie. Wszyscy jesteśmy przeznaczeni do tego, by być dziećmi Bożymi. Sobór Watykański II nam to przypomniał bardzo wyraźnie, że wszyscy, bez względu na to, do jakiego stanu należą, czy należą do hierarchii, czy też są przedmiotem jej troski pasterskiej, wszyscy mają obowiązek dążyć do świętości. To znaczy, mają naśladować Chrystusa i starać się żyć zgodnie z Jego nakazami. Nie zapominajmy, że chrześcijanie, jako ludzie ochrzczeni, a szczególnie my, katolicy, należymy do Kościoła, który z natury swojej jest święty. To my tworzymy Kościół, który jest święty. Dlatego to nas zobowiązuje, że powinniśmy dążyć do świętości.
Bóg, w imię którego jesteśmy ochrzczeni, wzywa do świętości. Już w Starym Testamencie pojawia się nawoływanie: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, a więc...
Słowa przypomniane przez Chrystusa.
No właśnie, czyli tym bardziej my jesteśmy bliżsi jakiejś konieczności dążenia do świętości, niż byli ci ze Starego Testamentu.
Bezwzględnie. Właśnie naśladowanie Chrystusa. Stary Testament oczekiwał Mesjasza. My mamy już spełnioną obietnicę, mamy wyraźną, wskazaną drogę dążenia do Ojca, do wiecznego przeznaczenia, do zbawienia. Stąd też byłoby czymś nierozumnym, mając wyraźną, ukazaną drogę ocalenia, drogę spełnienia, z niej zejść, niej zaniechać, powstrzymywać się od niej. To jest normalne, że każdy, kto może spełniać siebie, spełnia się, nie cofa się, nawet jeżeli wartość ta jest trudna. Świętość jest największą wartością, dlatego nie dziwmy się, że jest ona bardzo trudna. Katechizm Kościoła Katolickiego wyraźnie mówi, że nie ma dążenia do świętości bez umartwienia, bez krzyża, bez cierpienia, bez samozaparcia, bez wyrzeczenia.
Mnie się wydaje, że czasami nie rozumiemy pojęć, których bardzo nagminnie i pospolicie używamy. Na przykład jestem chrześcijaninem. Co znaczy być chrześcijaninem? To przecież już zakłada być świętym, należeć do tej grupy, która jest osób ochrzczonych oczywiście, która jest w sposób szczególny niejako już na tej drodze do świętości i realizująca swoją świętość poprzez właśnie chrzest, który wszczepia w tę wspólnotę, jak gdyby skierowuje na tę drogę i jest umacniana sakramentami na drodze, dąży do doskonalenia się ku tej pełni świętości.
Po raz pierwszy, nieprzypadkowo po raz pierwszy w Antiochii nazwano wyznawców Chrystusa, naśladowców Chrystusa chrześcijanami. Christoi to właśnie nazwa pochodząca od Chrystusa. Chrześcijanin przez sam fakt, że jest ochrzczony, że jest chrześcijaninem, że jest wszczepiony w mistyczne ciało Chrystusa, nie może nie dążyć do doskonałości. A więc do tej doskonałości chrześcijańskiej, polegającej na podjęciu maksymalnego wysiłku, aby naśladować Chrystusa, proroka, kapłana i króla.
Myślę, że wszyscy powinniśmy sobie uświadomić jakoś w tym momencie, że jeżeli określamy się jako chrześcijanie, musimy być świadomi, że tym samym jest to niejako równoznaczne, jesteśmy świętymi i nie bać się tego terminu święty dla każdego z nas dzisiaj i tutaj.
Może nie należałoby się na pewno bać terminu, należy się bać konsekwencji, jakie z tego terminu wynikają. Właśnie to, co powiedziałem na
początku.
Znaczy
pozytywnym
tak,
jednak, żebać.
Powiedziałem na początku, że lękamy się mówić i myśleć o sobie w kategoriach świętości, bo zdajemy sobie sprawę, jak bardzo to nas zobowiązuje. Ale dobrze, trzeba się czasem nawet zawstydzić. Trzeba czasem doznać takiego niepokoju sumienia, bo to nas wyzwala, to nas właśnie jeszcze bardziej mobilizuje do tego, aby stawać się tymi, kim być powinniśmy w oczach Bożych.
A ja bym powiedziała, oby ten lęk przed świętością wynikał właśnie z tego zdawania sobie sprawy, do czego nas to zobowiązuje. Bo jeżeli czasami lęk wynika z czegoś zupełnie innego, to nie dla mnie po prostu i dlatego odsuwamy kategorię świętości ode mnie, bo to tylko dla wybranych, dla niektórych, dla księży zakonnic to na pewno tak, no a dla normalnych ludzi to już nie.
No to jest często takie tanie tłumaczenie.
Ale obiegowo tak się rozumuje.
Tak, bo to jest pewien rodzaj usprawiedliwienia, że niech inni będą święci, doskonali, oni po to są, taką drogę wybrali, to oni powinni, a ja nie muszę. To jest ta dosyć taka typowa dla nas postawa zrzucania na innych odpowiedzialności, jakiegoś usprawiedliwiania się, że to nie dla mnie. A tymczasem wyraźnie do wszystkich Chrystus bez wyjątku mówi: świętymi bądźcie. Nie mówi tych słów tylko do wąskiego grona swoich uczniów, apostołów. Nie mówi wyraźnie że do zakonnic czy zakonników, ale mówi do wszystkich, którzy go słuchali i których i do wszystkich, którzy nadal Słowo Boże słuchają, którzy przyjmują. Do wszystkich ten nakaz jest skierowany.
przypominam, że gościem otwartego studia jest ksiądz dr Marek Chmielewski, adiunkt przy Katedrze Teologii Duchowości w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a rozmawiamy o poszukiwaniu doskonałości i o drogach do niej dążenia. I jeszcze jedna niespodzianka dla naszych słuchaczy. Kto z Państwa odważny zechce z nami porozmawiać na ten temat, nad którym się zastanawiamy i wspólnie próbujemy do jakichś konkluzji praktycznych dla naszego życia dojść, może zadzwonić, wziąć udział w tejże dyskusji, a na wszystkich, którzy zadzwonią, czeka niespodzianka, o której powiemy nieco później przed końcem naszego programu. Numer telefonu do studia 57 11 71, a kierunkowy do Lublina 081. Także zapraszamy. Warto pomyśleć i zabrać głos w tym temacie, nad jakim się zastanawiamy. A mówiąc o świętości właśnie, i tak nawiązując często do sytuacji, jakie się zdarzają, także w naszym radio, kiedy ktoś na przykład zarzuca w związku z przeżywanym okresem Wielkiego Postu, czasu rzeczywiście poświęconemu jakiejś refleksji pogłębionej nad własnym życiem, zarzuca nam brak powagi rozumianej jako długa, wyciągnięta twarz, posypywanie głowy popiołem, tkwienie ciągłe w worze pokutnym. Czy świętość to właśnie coś takiego? Czy też świętość i dążenie do niej może być powodem skomplikowania nam życia, odebrania mu radości i kłóci się w jakiś sposób z radością i ze spokojnym, normalnym życiem na co dzień?
Ktoś powiedział, że smutny święty to żaden święty. Świętość posępna jest czymś nie do zniesienia, czymś godnym odrzucenia, wręcz pogardy. Świętość, jak powiedzieliśmy, polega na dążeniu do Boga. Bóg jest spełnieniem, Bóg jest pełnią wszystkich wartości, wszystkich darów. Czyż wobec tego Bóg, który jest absolutną doskonałością, czyż może pomniejszać naszą doskonałość, nasze szczęście, On, który jest pełnią szczęścia? To jest jakaś sprzeczność, więc dążąc do pełni szczęścia, nie możemy się czuć mniej szczęśliwi czy nieszczęśliwi. Absolutnie dążenie do doskonałości w niczym nie pomniejsza naszych radości życia, przeciwnie, czyni je jeszcze bardziej pełnymi, czyni nas jeszcze bardziej szczęśliwymi. Dla ilustracji pozwolę sobie przytoczyć wspaniałą wypowiedź świętego Franciszka Salezego, który przed kilkuset laty pisze do wiernych świeckich w ten sposób. Pobożność nie psuje niczego, gdy jest prawdziwa. Właśnie to warto podkreślić. Pobożność nie psuje niczego, gdy jest prawdziwa. Lecz owszem, doskonali wszystko. Kiedy zaś staje w sprzeczności z czyimś uprawnionym powołaniem, jest niewątpliwie fałszywa. Pszczoła, powiada Arystoteles, wyciąga miód z kwiatów, nie wyrządzając im szkody, a zostawiając je nienaruszone i świeże, tak jak je zastała. Prawdziwa zaś pobożność czyni jeszcze lepiej, bo nie tylko nie przynosi uszczerbku żadnemu powołaniu, żadnemu zajęciu, lecz przeciwnie, zdobi je wszystkie i upiększa. Otóż właśnie, prawdziwa pobożność nie psuje niczego, gdy jest prawdziwa. Jedynie pobożność fałszywa, jakaś wykrzywiona dewocja sprawia, że człowiek ucieka od świata, pogardza światem, pogardza życiem, bardziej zwraca uwagę na formy zewnętrzne, aniżeli na istotę. I wtedy taka pobożność jest po prostu przerostem formy nad treścią. I to nie jest prawdziwa ani pobożność, ani święto.
Czy w Wielkim Poście, jaki teraz przeżywamy, mamy być smutni, bo nam nakazano post, modlitwę i jałmużnę?
Może rozróżnimy, czym innym jest radość, czym innym wesołość. W takim poważnym czasie, jakim jest Wielki Post, wesołość nie przystoi nam, ale świętość nie sprowadza się tylko do wesołości. Sami wiemy dobrze, że czasem człowiek jest wesoły, ale w sercu wewnętrznie bardzo smutny, bardzo przybity, przygnębiony. I może być odwrotnie, że ktoś jest wewnętrznie radosny, choć może ta radość nie manifestuje się ani uśmiechem, ani jakimiś gestami entuzjazmu, a jednak można być radosnym i trzeba być radosnym. I czas Wielkiego Postu jest właśnie czasem radosnego oczekiwania tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Jest czasem właśnie naszego radosnego pracowania nad sobą. Choć, jak mówię, nie przystoi nam wesołość, dlatego że mamy powody, aby się smucić, aby ograniczać naszą wesołość, zdając sobie sprawę, jak bardzo świat grzeszy nadmiarem wesołości, która należy do kategorii przyjemności. Człowiek nie jest bytem przyjemnościowym, jest bytem powinnościowym. I dlatego nie można tylko ciągle poszukiwać przyjemności, która jest źródłem wesołości. Musimy troszczyć się przede wszystkim o harmonię z Bogiem, a ta jest podstawą radości.
W naszych rozważaniach nad doskonałością, pobożnością, świętością chyba czymś najwłaściwszym byłoby, gdybyśmy zajęli się doskonałością chrześcijańską ludzi świeckich, bo ci stanowią i gro naszych słuchaczy, no i to jest najszersza rzesza ludzi ochrzczonych, a więc normalni ludzie pracujący w różnych zawodach, spełniający różne zadania w życiu, bardziej lub mniej eksponowane, czasami nawet bardzo, bardzo normalne, przyziemne. Czy tacy ludzie też mogą marzyć o świętości?
Nie tylko powinni marzyć, nie tylko, że mogą, ale powinni marzyć i dążyć do świętości właśnie, trzeba przejść od marzeń, od pobożnych westchnień do czynu. I znowu wrócę na moment do świętego Franciszka Salezego, bo jest to rzeczywiście bardzo wspaniały autor. W cytowanym już dziele Filotea pisze tak: jest to błąd przeciwny wierze, wprost herezja, chcieć rugować życie pobożne z obozu żołnierskiego, z warsztatu rękodzielniczego, z dworu książąt, z pożycia małżeńskiego. Byłoby herezją, gdybyśmy stawiali poza margines całą dziedzinę aktywności ludzi świeckich, poza margines dążenia do doskonałości. Właśnie specyfiką doskonałości ludzi świeckich w odróżnieniu od osób konsekrowanych, osób zakonnych czy kapłanów jest właśnie uświęcanie się w świecie, w tym, gdzie są, co robią, kim są, w tych wszystkich zadaniach, byleby kierowali się wiernością Bożym przykazaniom, a przede wszystkim, aby we wszystkich tych przejawach swojej aktywności, powiedzmy codziennej, praktykowali przykazanie miłości Boga i bliźniego jak siebie samego. To jest sama istota doskonałości ludzi świeckich. Poza tym, Ja myślę, że bardzo nam pomaga zrozumieć, na czym polega doskonałość ludzi świeckich, papież Jan Paweł II w licznych przemówieniach, także i w Polsce. Papież mówi o konieczności budowania cywilizacji miłości jako pewnej przeciwwagi dla cywilizacji śmierci. Cywilizacja miłości jest bardzo, myślę, nośne określenie. Polega na tym, aby dać pierwszeństwo trosce o swoje być przed mieć, żeby bardziej troszczyć się o to inwestowanie w siebie, to znaczy, aby stawać się coraz bardziej dojrzałym człowiekiem, aby stawać się coraz bardziej wartościowym, aby pogłębiać swoją wiedzę, swoje umiejętności, swoje życie, cnoty i tak dalej, aniżeli tylko zabiegać o to, aby mieć. Czasami bywa taki, zdarza się taki paradoks, że ktoś bardzo ubogi, żyjący prawie na skraju nędzy, no można powiedzieć, no jego to nie dotyczy zabieganie o mieć, bo on nic nie ma. Ale właśnie to, że nic nie ma i to ciągła troska o to, aby mieć cokolwiek, tak bardzo go pochłania, że gubi swoje poczucie godności, przestaje troszczyć się o inne wymiary swojego życia. Więc pierwszy wymiar cywilizacji miłości to jest pierwszeństwo być przed mieć. Dalej, do ludzi świeckich należy w dziedzinie cywilizacji miłości troszczyć się o pierwszeństwo etyki przed techniką, o pierwszeństwo miłosierdzia przed sprawiedliwością. To są główne jakieś prerogatywy cywilizacji miłości i to jest zadanie ludzi świeckich, wszędzie tam, gdzie Bóg ich powołał. Tak samo odpowiedzialność za kształt życia społecznego, politycznego. To jest prerogatywa ludzi świeckich, to należy do ich zadań. Nie można myśleć o sprawach życia społecznego, publicznego jako o czymś, co przeszkadza świętości. Dlatego, że nie jest przypadkiem, że urodziliśmy się tu i teraz na tej ziemi w tych konkretnych uwarunkowaniach społecznych. To jest jakiś plan Boży, to nie jest ślepy przypadek. Pan Bóg chce czegoś od nas. Chce, abyśmy właśnie w tych konkretnych realiach, czasami bardzo brutalnych, bardzo dotkliwych, jednak budowali cywilizację miłości, byśmy wykazywali, że jesteśmy autentycznymi uczniami Chrystusa, który do końca nas umiłował.
Obiegowo i wcale nierzadko spotyka się takie stwierdzenie, że ktoś, kto chodzi przykładnie, przynajmniej zewnętrznie przykładnie do kościoła, kto jest, uchodzi w danym środowisku za osobę bardzo pobożną, no w jej życiu takim zawodowym czy poza murami kościoła, może tak to określmy, wcale nie jest przykładnym chrześcijaninem, a wobec tego usprawiedliwienie jest takie, jeżeli ci, którzy zewnętrznie wyglądają na ludzi pobożnych i świętych, tutaj w rozumieniu świętoszkowatych raczej trzeba byłoby powiedzieć chyba, tak się mają w stosunku do rzeczywistości, to ja mogę sobie darować moje własne dążenie do świętości.
Niekiedy bywa tak, że ten negatywny przykład tej czy owej osoby właśnie tym bardziej pobudza nas do gorliwości. Dojrzały chrześcijanin, widząc karygodne przykłady, nie gorszy się nimi, nie rezygnuje z drogi świętości, ale jeszcze bardziej w poczuciu odpowiedzialności za tego błądzącego brata podejmuje wysiłek dążenia do Chrystusa. Jakby chce powiedzieć, że ja tym bardziej będę kochać Chrystusa, dlatego że ten ktoś pobłądził, że ten ktoś nie rozumie, jak wielkim darem jest wierność nauce Chrystusa.
Niejako za siebie i za innych. Tego drugiego.
To jest właśnie prawidłowa postawa dojrzałego chrześcijanina, który ma świadomość eklezjalną, ma świadomość, że wszyscy jesteśmy wspólnotą, jesteśmy kościołem, a więc czymś na wzór naczyń połączonych. Że jeżeli w jednym z tych naczyń poziom cieczy się obniża, obniża się i w pozostałych. I odwrotnie. Jeżeli w jednym z naczyń ten poziom cieczy się podnosi, wpływa to korzystnie na wszystkie inne. Stąd też dojrzały chrześcijanin stara się, bez względu na to, w jakich okolicznościach się znajduje, bez względu na to, jakie widzi, zawsze stara się być wierny Chrystusowi. Zawsze stara się dążyć, piąć się w górę.
I jeszcze pytanie, może taka sugestia dla naszych słuchaczy do włączenia się do naszej dyskusji. Czy świętość jest możliwa dla nas, normalnych ludzi żyjących tu i teraz? 57 11 71 numer naszego studia, 081 kierunkowy do Lublina. jakoś nie słychać odważnych, którzy chcieliby włączyć się do naszej dyskusji. Niespodzianka ciągle jest przed nami, chociaż w tej chwili chyba przestanie być niespodzianką niestety, a szkoda nam, że nie możemy podzielić się tym, co mamy, a zaznaczam, że na pewno rzeczy wartościowe.
Radość dzielona pomnaża się, więc nie chcielibyśmy tej radości nie podzielić.
I zamknąć, tylko ograniczyć tutaj do naszego studia. Otóż leżą przede mną dwie książki. Jedna zatytułowana Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka. Druga Oblicza doskonałości chrześcijańskiej. Obydwie stanowią serię Duchowość w Polsce. Jest to seria ciągle otwarta. Oblicza doskonałości chrześcijańskiej są jeszcze pachnące świeżą farbą drukarską. Dostępne są we wszystkich chyba księgarniach katolickich na terenie miasta Lublina i myślę, że także w innych miejscowościach naszego regionu, gdzie dociera również głos katolickiego radia Lublin. Warto mieć takie książki, warto się z nimi zapoznać, a jest to tutaj ksiądz doktor mi podpowiada, praca zbiorowa pod redakcją naszego gościa, księdza doktora Marka Chmielewskiego z sekcji duchowości teologów polskich. Przypominam, seria Duchowość w Polsce, a dotychczasowe tytuły, jakie się ukazały, Polscy teologowie duchowości to pierwszy tom, którego tutaj przyznam nie mamy, ale dwa następne, Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka oraz Oblicza doskonałości chrześcijańskiej, są u nas w studio. Jeżeli ktoś, teraz już tajemnica i niespodzianka odkryta, jeżeli ktoś pokusi się o zabranie głosu w naszej rozmowie tutaj, stanie się właścicielem, i to jeszcze z dedykacją, to taka tytułem zachęty, którejś z tych książek. A naprawdę warto je mieć i w ogóle warto zbierać książki, nie tylko żeby robiły ładne wrażenie w bibliotece, ale książki, które traktują o rzeczach istotnych dla życia naszego chrześcijańskiego, a poza tym dostępnych jak gdyby na wyciągnięcie ręki dla nas, ludzi normalnych, ludzi świeckich. A teraz może tutaj kilka słów na to, co zawiera ta ostatnia właśnie książka, Oblicza doskonałości chrześcijańskiej.
Więc wszystkie tomy z tej serii są to prace zbiorowe polskich teologów duchowości i trudno byłoby w tym momencie wymieniać wszystkie artykuły. Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę na kilka, które mogą interesować ludzi świeckich współcześnie. Mianowicie jest tutaj artykuł poświęcony duchowości akcji katolickiej w Polsce. Są artykuły na temat modlitwy, na temat kierownictwa duchowego. Jest mowa o geniuszu kobiety, o sektach. Także jest ciekawy artykuł, chyba unikalny w literaturze polskiej, nad zagrożeniem czy szansą dla chrześcijańskiej duchowości. Wyjaśnijmy, że enneagram jest to pewien system opisywania osobowości człowieka i pewnej pracy nad sobą, zaczerpnięty z myśli gnostyckiej i dlatego budzący zastrzeżenia. A z drugiej strony system bardzo propagowany przez niektóre kręgi kościelne, zwłaszcza w Ameryce i w krajach zachodnich, i bardzo preferowany przez nurt New Age. Warto by więc poznać stanowisko Kościoła w tym względzie, czy enneagram jest zagrożeniem, czy szansą. To w tym najnowszym tomie Oblicza doskonałości chrześcijańskiej. Natomiast w poprzednim tomie Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka znajdziemy kilka artykułów pozwalających nam ocenić z pozycji chrześcijanina to, co proponuje nam współczesna prasa laicka w Polsce. I to zarówno pod względem naszego odniesienia do Boga, do Kościoła, do drugiego człowieka. Jest tu szereg artykułów poświęconych modlitwie w różnych aspektach. Także jest trochę na temat duchowości kapłańskiej, na temat ascezy, modlitwy, New Age. I coś, co z pewnością zainteresuje ludzi świeckich, też rzadko podejmowany w literaturze polskiej problem wolontariatu katolickiego. To znaczy, chodzi tutaj o to, czy posługa, bezinteresowna posługa ludzi świeckich z motywów wiary w Kościele i w społeczeństwie, czy stanowi osobną duchowość. Że taka posługa istnieje, że jest tysiące ludzi zaangażowanych w taką bezinteresowną posługę, to jest faktem. Natomiast brak nam na ten temat pogłębionej refleksji teologicznej i dlatego w tej książce znajdujemy tego typu treści.
Ale oto zdaje się, że ktoś odważny się znalazł i mamy telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Właśnie zachęcona przez panią prowadzącą postanowiłam zabrać głos w dyskusji.
Bardzo nam miło.
I na pewno nie będzie to głos podbudowany jakąś wiedzą teoretyczną, ale myślę, że bardzo ważne jest dla Polaków kształcenie się poprzez literaturę religijną. Że bardzo ważne jest, żeby właśnie wzbogacać tę duchowość poprzez kontakt zarówno z Biblią, jak i z dziełami ludzi Kościoła.
Tak, ludzi świętych.
Tak, ludzi świętych. I no, nawet na swoim przykładzie wiem, że bardzo często ludzie są tak zagonieni, nie mają czasu po prostu na to, a właśnie Katolickie Radio Lublin, propagując literaturę, właśnie tego typu, myślę, że pomaga katolikom odnaleźć się i głębiej jakby wejść w prawdy wiary i wzbogacić się właśnie duchową poprzez lekturę.
Proszę Pani, dotknęła Pani bardzo szerokiego problemu w ogóle roli środków masowego przekazu, nie tylko samej literatury, książek czy propagowania książek, ale nawet właśnie samo radio, jako katolickie radio, prasa katolicka. W ogóle rola środków masowego przekazu w formacji duchowej. Nie można pragnąć czegoś, czego się nie zna. Nie można kochać czegoś, czego się nie zna. Nie można dążyć do świętości, jeżeli nie mamy właściwych pojęć. Dlatego też tutaj zupełnie się z Panią zgadzam i cieszę się, że Pani nam na to zwróciła uwagę. Jak ogromną rolę w dziele naszego doskonalenia odgrywa formacja intelektualna. Tylko, no właśnie, problem. Kto dzisiaj chce czytać, kto chce dzisiaj słuchać treści naprawdę budujących treści religijnych?
No właśnie, z tym jest problem, ale myślę, że ludzie są już zmęczeni naszą cywilizacją i że właśnie to wytchnienie mogą znaleźć w lekturze właśnie książek katolickich.
Wie Pani,
że następuje ten odwrót jednak.
Wie Pani co, ja myślę, że ogromna nadzieja leży w ludziach młodych.
Tak.
Którzy naprawdę poszukują. Gdy obserwuje się, no ja jako redagujący książki i piszący z tej dziedziny, często właśnie spotykam się z ogromnym zainteresowaniem tą problematyką, przede wszystkim u ludzi młodych. To, co jest na przykład bardzo budujące nas, że chociażby na Tygodniach Duchowości w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim coraz więcej ludzi młodych, na różnego rodzaju spotkaniach poświęconych tej problematyce, coraz więcej ludzi młodych. I to niekoniecznie z określonymi ruchami. To jest wielka nadzieja jakiegoś duchowego odradzania się, a zarazem no, znak kryzysu tej cywilizacji, która, daj Boże, oby odchodziła już w przeszłość, tak, cywilizacji śmierci.
Tak. I myślę, że bardzo ważne jest podtrzymywanie tej duchowości wśród młodzieży, jakby ciągłe ich kształcenie. Rzeczywiście, jeżeli czegoś nie znamy, nie możemy tego pokochać, to prawda.
Dziękuję serdecznie za odwagę i za głos. Proszę jednocześnie, aby Pani jeszcze się nie rozłączała z nami. A my wracamy tutaj do naszej rozmowy, do studia. Czas nas niestety goni. O godzinie 18:00 jak zwykle transmisja mszy świętej, a do 18:00 pozostało nam niewiele minut. Jakąś konkluzję wyciągnąć z tej naszej dyskusji, ażeby ona do czegoś doprowadziła. Jesteśmy u progu takiego magicznie trochę pojmowanego przez różne grupy, przez różne kręgi. Zbliża się trzecie tysiąclecie. W Kościele mówi się też bardzo dużo o tym pewnym progu, który przekroczymy. Jest to próg oczywiście umowny i dla nas ludzi potrzebny, chociaż życie potoczy się najprawdopodobniej dalej, tak jak toczyło się w latach nieznaczonych żadną okrągłą cyfrą. Czy wobec tego dla człowieka żyjącego dzisiaj, który chce dążyć do świętości, jest możliwe nakreślenie jakichś takich zrębów duchowej wzorca tej świętości, dostępnej dla nas właśnie takich zwykłych ludzi końca drugiego tysiąclecia?
Karl Rahner, wybitny teolog niemiecki, zmarły przed kilku laty, powiedział kiedyś tak, że chrześcijanin przyszłości albo będzie mistykiem, albo przestanie być chrześcijaninem. I myślę, że to jest pierwszy rys duchowości chrześcijanina końca drugiego tysiąclecia. Właśnie dążenie do pogłębionej duchowości, aż po granice mistyki. Z drugiej strony, i tu znowu nasuwa się refleksja, jaką wyraził inny jezuita, ojciec Pierre Chardin przed ponad 50 laty, że święty współczesny to autentyczny sługa ewolucji. Chcę przez to powiedzieć autor, że święty naszych czasów to człowiek, który jest zaangażowany w rozwój świata, idący w kierunku spełnienia się w Chrystusie. Chrystus jest tym centrum, tym spełnieniem wszystkich nadziei i święty naszych czasów musi być totalnie zaangażowany w przemianę świata tak, aby on był na miarę Chrystusa. Więc te dwa wymiary, z jednej strony głęboki wymiar mistyczny, z drugiej strony głębokie zaangażowanie w doczesność.
Czyli świętość jest możliwa tak samo dzisiaj, jak była dawniej.
To jest wartość, która zawsze jest młoda, wartość, która zawsze pozostanie aktualna.
Dziękujemy za te słowa również optymizmu, jaki na koniec zebrał tutaj nam nasz gość, którym przypominam wszystkim słuchaczom, był ksiądz dr Marek Chmielewski, adiunkt w Katedrze Teologii Duchowości w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, któremu serdecznie teraz dziękuję.
Szczęść Boże.